Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy jak co dzień bardzo serdecznie naszych widzów i słuchaczy. Zapraszamy do oglądania i słuchania naszego dzisiejszego programu. A gośćmi programu są pani Ewa Galewska, neurologopeda. Witamy panią. Oraz pan Tomasz Galewski z Kliniki Leczenia Jąkania.
Witam państwa.
Z nami jest też pan Paweł Lewicki, psycholog i Mikołaj Wojciechowski, pacjent, który z tą przypadłością, jaką jest jąkanie, sobie doskonale poradził, o czym będziemy mogli zapewne usłyszeć. Integralne ujęcie problematyki jąkania, o tym dzisiaj chcemy mówić, gdyż jest to problem, który dotyka zapewne wiele osób i jest też przyczyną wielu zahamowań w zachowaniu, czy też problemów, a wręcz i kompleksów, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie. Czym jest jąkanie i czy możemy ten problem, który dotyka wiele, wiele osób, jakoś zdefiniować i ująć kilkoma zdaniami? Pan Tomasz Galewski.
Łatwiej jest powiedzieć, czym jąkanie nie jest. Problem jąkania polega na tym, że tak w zasadzie, pomimo tego, że jest to problem znany społeczeństwu, ludziom od bardzo dużego czasu. Biblijny Mojżesz się jąkał. Ale logopedia, w ogóle nauka, szczególnie nauki praktyczne, sobie z tym nie poradziły. Jest wiele definicji jąkania, które sprowadzają się do tego, co dzieje się z osobą jąkającą wtedy, kiedy już zaczęła się jąkać. Tylko zaczęła się pytać, co to znaczy jąkać. Koncentrują się głównie na niepłynności mowy, na nerwicy, na wszelkich takich psychologizmach, szukając problemu na poziomie artykulatorów. Podczas gdy, tak na dobrą sprawę, w rozmowie z osobami jąkającymi dowiadujemy się, że niepłynność mowy nie jest problemem. Tak więc, co jest problemem dla osoby jąkającej? Co to jest jąkanie? To jest jakby księga do zapisania. Konieczność jest ustawienie nowej definicji jąkania.
A co jest problemem dla osoby jąkającej się, panie Ewo?
Głównym problemem jest komunikacja, czyli nie tylko wymowa, nie tylko mowa, nie to, co na ustach, czym zajmuje się logopedia, ponieważ studiowałam logopedię i neurologopedię i tam nie otrzymam odpowiedzi właśnie na to tutaj zadane przez ojca pytanie, ponieważ jest to zaburzenie komunikacji szeroko pojętej, czyli zachowania, myślenia tej osoby, nie tylko mówienia, a właściwie najmniej mówienia, dlatego że wszyscy my cierpimy na niepłynność mówienia, czyli przejęzyczamy się, zamieniamy wyrazy na inne, poszukujemy nowych, a osoba jąkająca stale o tym myśli, jak się nie jąkać. I można mówić, że jąkaniem jest to, co ona robi, żeby się nie jąkać. My nazywamy w klinice naszej jąkanie zaburzeniem komunikacji szeroko pojętej, które występuje w różnych określonych dla tej osoby sytuacjach i objawia się nerwicą właśnie, jak tutaj mąż mówił, napięciami, zaburzeniem kontaktu wzrokowego, ale ogólnie zaburzeniem kontaktu, a nawet zaburzeniem samym z sobą. Czyli pojęcie jest bardzo, bardzo głębokie.
Dlatego potrzebny jest psycholog?
No właśnie, tak by się mogło wydawać, ale nie do końca tak jest, ponieważ psychologów nie szkoli się do tego, żeby sobie radzili z tym problemem. Niby problemy, które mają jąkające się, są psychologiczne, natomiast psycholog nie jest wyposażany podczas cyklu nauki, tak, na uniwersytecie, jak sobie z takimi rzeczami radzić, ponieważ potrzebna jest do tego wiedza z wielu dziedzin nauki. Trzeba mieć wiedzę filologiczną, logopedyczną, przydatny jest również neurolog i psycholog również oczywiście, tak, ale no właśnie połączenie tych wszystkich dziedzin dopiero daje możliwość wyleczenia z jąkania.
Mikołaj poradził sobie z jąkaniem, to był dla ciebie pewno ogromny problem.
Tak, to
stres,
był dla mnie gigantyczny problem, byłem nieakceptowany w społeczeństwie, no i jąkałem się od dziecka. Moja mama i ja szukaliśmy miejsca po prostu, w którym uzyskamy pomoc i wsparcie. Byliśmy w wielu miejscach, między innymi u pana Szamburskiego na Raszyńskiej w Warszawie, ale też i u różnych innych logopedów. I niestety taka pomoc nie przyszła, nie udało się mojego jąkania nawet zastopować ani zniwelować. Więc po długich poszukiwaniach, kiedy już prawie straciliśmy wiarę w to, że się uda, znaleźliśmy klinikę leczenia jąkania pani Ewy Galewskiej w Warszawie.
Mikołaj użył sformułowanie zastopowanie jąkania.
Mhm. To jest takie bardzo popularne w kręgach właśnie logopedycznych, że głównie się poprawia płynność mówienia i na tym skoncentrowana jest logopedia, czyli tak jak powiem na ustach, tak, żeby uzyskać płynność, poprawić ją tylko. I można stwierdzić, że cały świat tak zachowuje się w ten sposób, że jedynie się poprawia płynność. Czyli daje się jakieś takie metody, sztuczki na to, żeby się mniej jąkać. A ja myślę, że jąkający są mistrzami w tym, ponieważ sami poszukują i sami to wymyślają. I można by było taką księgę zgromadzić pomysłów osób jąkających, jak ukryć swoje jąkanie. Natomiast ukrywanie jąkania to jest podstawowy korzeń jąkania. Czyli my musimy spowodować, żeby tego jąkania nie było absolutnie, żeby nie było czego ukrywać, tylko swoją piękną mowę odkrywać, tak? Także głównie to jest problemem. A w psychoterapiach znów uczenie jąkającego żyć z jąkaniem.
Tak? Znaczy, jak wyprowadzacie Państwo z jąkania, no to po co potem uczyć żyć z jąkaniem? Czy wszystkie przypadki
to właśnie jest w psychoterapiach popularne, to co w świecie się proponuje, to głównie w klubach JOT uczy się żyć z jąkaniem. A my się z tym nie zgadzamy, ponieważ my jąkanie leczymy, tak? Czyli uczymy.
Czyli można żyć bez jąkania, czego Mikołaj jest tutaj doskonałym przykładem.
Tak, tylko żeby żyć bez jąkania, trzeba mieć odwagę do tego, żeby chcieć tak żyć. Problemem osoby jąkającej jest to, że ona prędzej czy później doświadcza tyle upokorzeń, odrzuceń, że zaczyna się, chcąc nie chcąc, z tym jąkaniem zaczyna się układać, wpisywać je w swoje ja, w swoje, to swoje życie, że ja i jąkanie to jedno. Daje sobie, nie daje przyzwolenia na to, że może być inaczej.
Problem jąkania jest też problemem, który generuje się w człowieku, w osobie i staje się ta osoba wyłączać z życia społecznego?
No jak najbardziej, dlatego to jest złożony też problem, o czym mówimy. Również jeśli chodzi o samą psychologię, to z różnych dziedzin psychologicznych należy czerpać podczas terapii jąkania, ponieważ oprócz tego, że jąkanie, które opiera się na lęku, w dużej mierze i jest przez ten lęk determinowane, to również jest w określonej sytuacji rodzinnej wszystko trzeba jakby ponaprawiać, poustawiać od początku. No, wiele dziedzin psychologii trzeba tutaj włączać, żeby uzyskać jakąś taką płynność i również naprawić często relacje rodzinne, małżeńskie.
Czyli jąkanie dotyczy nie tylko osoby, która jest obarczona tym problemem, ale również kontekstu osób, środowiska, społeczności, w jaki sposób?
Człowiek jest istotą socjalną. Intencjonalną, socjalną. Mówiąc brzydko, potrzebuje stada, ale to oznacza tyle, że w wypadku człowieka samo bycie w tym stadzie jest niewystarczające. Człowiek potrzebuje po prostu w tym stadzie funkcjonować, czyli uczestniczyć w tworzeniu tożsamości tego stanu, czyli posługiwać się językiem. To sprawia, że człowiek nie dość, że jest istotą intencjonalną, to jeszcze jest kontekstową. Ma się ten kontekst społeczny, który pacjent, tutaj Paweł mówił, sprawia tyle, że on musi dać sobie przyzwolenie na to, że wszystkie moje relacje z innymi w momencie, gdy ja już wychodzę z jąkania, po prostu muszę zacząć naprawiać, pisać jakby z nowego punktu widzenia, wykorzystywać nową wiedzę, nową umiejętność.
Są takie trzy etapy jakby, czyli pacjent przed leczeniem, czyli rodzina, która układa się do jąkania. Tam też powstaje pewna patologia, prawda, ponieważ matka, ojciec muszą ułożyć się z jąkaniem, czyli albo to akceptują, albo odrzucają dziecko, prawda, albo gdzieś biegają i go leczą. Obarczają się wspólnie winą, albo wreszcie są nadgorliwi, prawda, nadopiekuńczy. Z tego powstają różne patologie rodzinne.
W przypadku Mikołaja było to, że rodzice, mama szukała możliwości wyjścia, leczenia.
Tak, tak. Poszukiwania były naprawdę, wymagały wiele poświęcenia. Jeździliśmy po całej Warszawie i szukaliśmy takiego miejsca odpowiedniego.
A jeżeli rodzice zauważą u swoich dzieci problem jąkania, zwracają się do między innymi do Państwa kliniki, no i co wtedy? Dziecko jest świadome tego, że ma taką wadę, czy rodzice bardziej?
My tutaj postrzegamy, że jest wiele mitów na temat jąkania. Jąkanie jest tematem tabu. Między innymi takim mitem jest, że dziecko nie wie, że się jąka. Tak jakby stwierdzić, że dziecko nie wie, że jest spragnione, albo że chce jeść, prawda, albo że ma niewygodne buciki. Dziecko nie nazywa tego problemu po imieniu, nie zna nazwy jąkanie. Natomiast zdecydowanie wie, że jest jemu niewygodnie. To się tak objawia, że zakrywa usta, odwraca oczy, odwraca twarz, zamienia wyrazy, udaje, że zapomniało, udaje, że zastanawia się. I wówczas błędem rodziców jest mówienie, mów spokojnie, mów powoli, powtórz jeszcze raz, weź wdech, nie denerwuj się, mów płynnie. Te właśnie uwagi jeszcze potęgują problem. Natomiast nie rozmawiają z nim żywo o jego problemie. Mówią, że go boli głowa, że boli noga, natomiast nie mówią o tym, że boli cię jąkanie. Ale właśnie piętnują, często stygmatyzują.
Jąkanie jest problemem jakby nienazwanym, nienazwanych myśli, niewypowiedzianych myśli. Rodzice nie nazywając jąkania, jakby chcą taką złotą klatkę na dzieckiem zbudować. Podczas gdy faktem jest, że dziecko jakby samo sobie doświadcza, uświadamia tego, tej swojej inności, tego, że na podwórku nie jest w stanie czegoś powiedzieć, że dzieci nie chcą się z nim bawić.
Śmieją się z niego.
No, wyśmiewają to szybko.
A najgorsze jest to, że dowiaduje się od innych o tym po raz pierwszy. Idzie do zerówki, do pierwszej klasy, dowiaduje się, że on się jąka od kolegi, a nie od mamy. Także rozmowa na temat problemu jest czym innym niż piętnowanie, bo to jest jakby tutaj mylone są pojęcia. Nie piętnujemy, nie poprawiamy, ale o tym rozmawiamy.
Ale nie zdarza się Państwu tak, że mały pacjent wie doskonale, co jest jego problemem, a rodzice nie chcą i potrafi...
Tak, a rodzice nie chcą nazwać. Odwlekają bardzo długo, długi czas to trwa też. W logopedii jest taki trend, że proszę czekać, problem minie. Gdzieś tam się przypięło, że jąkanie jest jąkaniem rozwojowym. My nazywamy rozwojowym, bo się rozwija. Tak, także Mikołaj też tak właśnie poszukiwał, że kiedy był małym chłopcem trzyletnim, mówiła mama, że również odwlekano gdzieś tam tę decyzję, prawda? Potem to już my nazywamy to osobowością jąkającą się. Czyli im dłużej dziecko jąka się, tym potem bardziej skomplikowana musi być terapia.
Wspomniała Pani o trzech etapach leczenia. Mówiliśmy o tym pierwszym, o układaniu się z jąkaniem, czyli przygotowywaniu się rodziców do leczenia tego problemu.
Tak, tak. To jest taki etap właśnie bardzo ciężki, ponazywania tego wszystkiego, bo leczące jest nazywanie problemu, czyli nazywanie po imieniu. To, że rodzice muszą do tego się przed sobą przyznać w rodzinie. Często ukrywają, to jest tematem tabu. Czasem jest tak, że u nas się leczą sąsiedzi. Ktoś, kto obok siebie mieszka wiele lat i okazuje się, że córka się jąka i syn, ci państwo znają się i dopiero na terapii poznają się. Czyli generalnie o tym się nie rozmawia. Te osoby wstydzą się tego.
No, czyli jak dzieci nauczyły się, nasiąknęły jąkaniem?
Nie, jest wstyd przed mówieniem o tym, o tej problematyce między sobą.
Aha, mieszkają obok siebie, a
nie wiedzą o tym, że jedni i drudzy mają jąkające dziecko.
A trzeci etap tej...
No takie przygotowanie już do terapii, gdzie my bardzo szczegółowo uprzedzamy, co tutaj Państwa czeka, jaka to będzie praca, że to właśnie jest praca psychologiczna i taka neurologiczna, logopedyczna, filologiczna, bardzo złożony proces, ponieważ jąkanie jest złożone. Przygotowanie tych osób do terapii, przygotowanie rodziny do terapii, nie tylko pacjenta. Bo w przypadku pacjenta małego my go nie przygotowujemy, tylko rodziców. Dziecko nawet niekiedy nie rozumie, w czym uczestniczy i tak ma być. Tak to jest skonstruowane.
Tak, też trzeba wytłumaczyć rodzicom, na czym ta terapia polega, skąd to jąkanie się pojawiło, że nie to, że oni popełnili jakieś błędy wychowawcze, że to, że dziecko ich jąka się, to jakby nie jest ich sprawą, ich problemem. Za ich sprawą to się nie stało. Tylko po prostu, że w pewnym momencie dziecko nauczyło się jąkać. Teraz po prostu trzeba, tak jak nauczyło się jąkać, tak samo muszą nauczyć go czegoś innego, nowej umiejętności.
No więc jakie źródła są jąkania? Oczywiście zewnętrzne. Dziecko uczy się jąkać?
Tak nie do końca. Żeby się nauczyć jąkać, trzeba mieć predyspozycję. Predyspozycje wynikają ze specyficznej struktury układu nerwowego, pewnych predyspozycji, pewnej wrażliwości. Osoby jąkające mają jakby predyspozycję tego, żeby zauważać coś, czego inni nie widzą. Pewne sytuacje, które dla innych dzieci są sytuacjami nieproblematycznymi. Dla osób jąkających taki problem mogą stwarzać. Przy czym same predyspozycje, czyli wszystkie zdolności do utrwalania, trzymania w sobie traumy, to jeszcze jest za mało, bo czynników takich wywołujących muszą być jeszcze czynniki, które to jąkanie utrwalają. I tu właśnie tu jest największa rola tego, że dziecko jakby wchodzi w to jąkanie, kręca się, wynika z tego, że jest coś, co to jąkanie utrzymuje, czyli to naskazywanie, naznaczanie dziecka.
Czyli genetycznie uwarunkowane nie jest samo jąkanie, co ta wrażliwość, te czynniki, które sprawiają.
Dzieci dziesięciokrotnie silniej odbierają bodźce ze środowiska w stosunku do innych dzieci. Przejmują się, to są dzieci bardzo wrażliwe. Nasi pacjenci to są przepiękni pacjenci o wspaniałej duszy. Bardzo wrażliwi są na krzywdę innych ogólnie.
Czyli to jest coś podobnego jak ADHD na przykład?
Tak, zdecydowanie, bo też takie dzieci są wśród jąkających. Tak jak tutaj Mikołaj, on się bardzo przejmuje, jest wrażliwy, inteligentny. To są bardzo wspaniałe osoby. Tak patrzące, widzące wyraźniej.
Jakich metod Państwo używacie w terapii? Jest z nami psycholog między innymi. Jaka jest rola w terapii psychologa?
No, ta terapia, psychologia w tej terapii jest w zasadzie też takim jednym z głównych elementów, ponieważ terapia lęku, a szczególnie lęku społecznego, a z tym się wiąże jąkanie, na tym to polega.
A skąd się bierze lęk u jąkających?
No, on się buduje, tak? Jest taki moment, kiedy dziecko się pierwszy raz zatnie od małego i zobaczę na przykład na twarzy rodzica, coś jest nie tak. No i zaczyna się bać tego zacięcia. Tak, no, to jest jeden ze schematów, jaki może być. I następuje lęk przed następnym zacięciem się, przed zająknięciem na następnym wyrazie. I on się tak zaczyna budować i rozrasta się to w pewnym sensie. I następuje później taki lęk przed pewnymi wyrazami, przed pewnymi... No, zaczyna się unikanie tego. I właśnie to główny taki element, który podtrzymuje to jąkanie, to jest to, że osoby jąkające się starają się unikać tych wyrazów, na których wiedzą, że się zająkną. I taki lęk powstaje. No, i one ciągle o tym rozmyślają, żeby użyć takich wyrazów w kontakcie z innymi, na których się nie zacinają. I ciągle się czują oceniane. No, ten lęk taki buduje się właśnie na tym.
Generalnie można powiedzieć, że jąkanie buduje się na lęku, ale lęk jest wtórny.
Tak.
To nie jest tak, że lęk jest jakby pierwszy. Po tym, jak osoba jąkająca uświadomi sobie, że mam problem, zaczynam permanentnie unikać pewnych sytuacji, które dla mnie są no, jakimś dyskomfortem. I to jest właśnie to, że po prostu, że pojawia się sytuacja no, jakby stałego unikania pewnych sytuacji, zwrotów, zachowań moich.
Teraz jest ciekawe właśnie, jąkający nie jąka się w samotności, nie jąka się samym do siebie, do zwierzęcia, do niemowlęcia. Chyba, że na wyobrażenie takie, że zwierzę jest żywe, że zabawka jest ożywiona, spersonifikowana, wówczas też się jąka do zabawki. Jeśli sobie wyobraża, że zabawka żyje, że jest ożywiona.
Czyli jąkanie pojawia się w relacjach
międzyludzkich. Tak, to jest właśnie okrutne, że występuje na ocenę, a tą pierwszą oceną, no niestety jest ocena rodzica. I negatywna, ponieważ to jest powiedzenie mów wolno, mów spokojnie, no to nie jest pozytywna ocena, prawda? Czyli buduje się lęk.
Jeśli lękanie wyzwala się tylko w sytuacjach społecznych, to również terapia musi odbywać się w sytuacjach takich, w których występujemy w różnych rolach społecznych, takich jak na co dzień. I tam idziemy z tą terapią i tam przełamujemy te wszystkie lęki. I na tym to polega.
Przełamywanie lęków to jest tylko jedna z części terapii?
Jak najbardziej, ponieważ jeszcze często są do ustawienia, tak jak mówiliśmy, relacje w rodzinie. Musimy pokazać rodzinie, jak ona ma wspierać tego pacjenta, jak ma z nim funkcjonować w tych nowych okolicznościach zdrowienia, bo to wbrew pozorom też jest trudne dla rodziców i dla całej rodziny. Jeśli rodzina razem z pacjentem już do tego jąkania się przyzwyczaili, to wyjście z tej choroby no, wiąże się z poprzestawianiem bardzo wielu rzeczy w życiu.
Na przykład. No, powinno być odwrotnie chyba z ułatwieniem pewnych spraw, sfer w życiu.
Mhm. Tak, nie do końca, bo niektórym osobom po prostu jąkanie przysparza tylko profitów. Na przykład to, że nie są pytani w szkole, że praca, znaczy tak są ustawieni w pracy, że pewne sytuacje jakby są wyłączeni z tych prac.
Pracy w domu. Mama wszystko zrobi, mama załatwi.
Bo jąkający sami nie pójdą do sklepu na przykład, tak? Mama zawsze wyręczała. Do wszystkich nowych czynności, takich szczególnie właśnie w tych relacjach interpersonalnych, trzeba tam wszędzie pójść i od nowa się tego nauczyć, jak funkcjonować w społeczeństwie.
A Mikołaj, kiedy ty zorientowałeś się, że jesteś osobą jąkającą się?
To znaczy, odkąd zacząłem mówić, to już się jąkałem. Ja nie pamiętam takiego momentu dokładnie, kiedy po raz pierwszy się zająknąłem. Miałem wtedy, nie wiem, 2 lata, 3 lata może. Byłem małym dzieckiem bardzo. To była wczesna młodość.
I to jąkanie przeszkadzało ci? Kiedy zorientowałeś się, że to ci przeszkadza?
Bardzo wcześnie, już w przedszkolu było mi z tym bardzo ciężko. Małe dzieci inne mnie biły. Ja również je biłem, ale ja przegrywałem, bo one miały przewagę oczywiście.
Ale jak to małe dzieci ciebie zaczepiały? Ty przeszkadzałeś?
To znaczy, było widać, że ja jestem innym dzieckiem. Nie odzywałem się tak jak normalne dzieci. Byłem jakby w innym planie. Miałem wielkie problemy z wyrażeniem moich myśli, z interakcją społeczną z nimi. A małe dzieci za bardzo nie wiedzą, jak się zachować w jakich sytuacjach i śmiały się ze mnie i biły mnie.
Kiedy trafiłeś do kliniki jąkania?
W wieku 15 lat, kiedy już byłem młodym mężczyzną. Tak.
I co było najtrudniejsze w tej terapii?
Najtrudniejsza była wolna mowa. Miałem wielkie wątpliwości, jak przyjmą mnie ludzie, kiedy wrócę z wyjazdu terapeutycznego. Ale przyjęli mnie znakomicie. W szkole wszyscy uczniowie mnie akceptowali. Normalnie funkcjonowałem i mogłem wyrazić to, co miałem do powiedzenia. W kościele miałem możliwość indywidualnej spowiedzi. Ksiądz Krzysztof taki udzielał mi nawet półgodzinnych, godzinnych spowiedzi na zakrystii, gdzie mogłem w spokoju tak się wyspowiadać.
Ale to było przed terapią, tak?
Nie, po terapii, na samym początku, kiedy mówiłem wolną mową.
Tak. Czym jest wolna mowa i jaką rolę spełnia w terapii, pani Ewo?
To jest taki skrót myślowy, wolna mowa. Natomiast na wolną mowę składają się nowe zasady i reguły wymowy. Czyli terapię rozpoczynamy od takiego dwutygodniowego turnusu, tam gdzie Mikołaj był z mamą. Każdy jest wraz z opiekunem. Zaczynamy od milczenia, żeby wyłączyć to jąkanie, które się włącza cały czas i ten mechanizm jąkania, to jąkające się ciało. Zaczynamy od milczenia. Jest na bazie milczenia uczymy się od nowa mowy. Od samogłosek, po sylaby, wyrazy, zdania. I po okresie, kiedy opanujemy już zdania, mówimy bardzo wolno, dlatego że jest tam bardzo wiele nowych reguł i zasad. Między innymi mowa z ręką, zasady głosek, takie filologiczne aspekty tej terapii. Jak się buduje zdania, jak się buduje frazy, gdzie pada akcent zdaniowy, bo u jąkających to wszystko, ten cały program mowy wewnętrznej zgubił się. Czyli nawet nie wiadomo, gdzie jest fraza. Ta osoba nie wie, gdzie kończy się zdanie, prawda? Nie wie, kiedy się bierze wdech. Cała ekonomia jest zburzona wypowiedzi. I to jest aspekt taki filologiczny w naszej terapii.
Jąkające się ciało, takiego sformułowania pani użyła.
Tak.
Co ono oznacza?
No, zobaczymy tutaj film Mikołaja, gdzie...
Będzie widać wyraźnie.
To znaczy jąkające się ciało, że ten człowiek za wszelką cenę jednak z siebie chce wyrzucić tę wypowiedź, prawda? Wyartykułować to, co Mikołaj mówi. Chłopcy go biją, kłócą się, biegają, a on nie może powiedzieć, więc podskakuje, macha rękoma, odrzuca do tyłu głowę. No, to wygląda naprawdę...
Szokujące.
Czasem strasznie to wygląda.
Obejrzyjmy fragmencik filmu, filmu z terapii,
pierwszego
tak?
dnia pierwszego nagrania. To jest takie pożegnanie jąkania.
Nie potrafię.
Ale nie potrafię, bo
się stresuję strasznie.
Mikołaj.
Stresuję się strasznie.
Tak jak każdy. Ile masz lat?
15. Albo. Ile ulic?
No tyle.
Tu stoi.
Dalej?
Nie mogę. Tu stoi 2 plus 2 plus 1, 5 ulic.
Dalej?
Tu lata. Tu lata i tu. Tu lata i jedna kosa.
Dziękuję.
Tu 3 osy, a tu 5 os.
Czasami powiesz takie...
Cześć. Czy uprawiasz
To właśnie był filmik z terapii z Mikołajem, który jest obecny w naszym studio. Widzieliśmy, bo to słuchaczom trzeba przypomnieć w radiu, że jąkanie rzeczywiście nie jest tylko defektem mowy, ale również jest zaburzeniem silnie, jeżeli mogę tak powiedzieć, silnie neurologicznym.
Tak, tak, całego ciała.
Po tym, co można powiedzieć, bo Mikołaj chciał powiedzieć płynnie jedno słowo, a zaangażowane w wypowiedzenie tego słowa było całe ciało.
Znaczy to generalnie tak jest, że człowiek mówi praktycznie całym ciałem, całym sobą, bo oprócz gestów słownych, które wybrzmiewa jakieś dźwięki, do których ludzie jakby dopisują sobie jakieś treści, jakieś znaczenie, to cała intonacja, prozodia mowy. Mówi cała twarz przecież.
A tutaj przy okazji Mikołaja i innych pacjentów mówiło całe ciało, wręcz chciało się wysłowić.
To ciało wołało pomoc tutaj.
Tak, Mikołaj uśmiechał się wtedy dzisiaj z dumy z tego.
Były spowodowane... Moja mowa była taka dziwna, ponieważ ja stosowałem wiele elementów z różnych innych terapii przedtem i to wręcz pogorszyło mój stan.
Za chwileczkę poprosimy naszych widzów i słuchaczy, aby mogli skontaktować się też z Państwem. 56 657 00 11 i 56 657 00 12. To numery dla widzów i słuchaczy w Polsce. Słuchacze, widzowie z zagranicy wybierają 657 00 13, 657 00 14, a wcześniej 11 48 56. Mówimy dzisiaj o problematyce jąkania. Próbujemy ją integralnie ująć. Mówił tutaj, wspomniał Mikołaj o wcześniejszych terapiach, które nie pomogły mu w płynnym mówieniu. A to, co zaproponowała pani doktor, pomogło.
Bo to jest tak, że od 2000 lat właściwie próbujemy jakiejś rytmizacji w logopedii, tak? Że uderzanie, stukanie, pukanie, tak jak powiedziałam, że osoby jąkające same się wzbogacają o to. Samo ciało wymyśla jakieś ruchy. I jeśli terapeuta doda jeszcze tego typu właśnie jakieś ruchy, które powodują płynniejszą rzekomo mowę, to się właśnie nasila. I generalnie logopedia może szkodzić osobom jąkającym, ponieważ wiele głosek się bardzo gwałtownie wywołuje, jeśli chodzi o wywoływanie normalnej, jakiejś tam zaburzonej mowy. I tu w jąkaniu to może bardzo przeszkadzać. I dlatego trzeba zdecydowanie wytyczyć ścieżkę dla jąkania, dla terapii jąkania. Też i psychoterapeutyczną, i opiekę rodziny, terapię systemową, czyli rodziny, terapię taką bardziej behawioralną, czyli skierowaną na uczenie się nowych odruchów, nowych nawyków. I właśnie my tutaj tworzymy taką kadrę, która do tego dąży, do pomagania tym osobom, czyli tworzenia takiej konkretnej terapii dla tych osób.
Jacy pacjenci do Państwa trafiają?
No, przekrój jest bardzo duży, zarówno pod względem wiekowym, jak i jeśli chodzi o różne jakby poziomy społeczeństwa, tak? Natomiast jeszcze chciałem nawiązać do tego, co mówiliśmy, że ciekawe jest i paradoksalne i smutne to, że najwięcej jakby pracy jest z pacjentami, którzy byli po jakimś cyklu leczenia, ponieważ oni poprzez to leczenie, nieudane takie, utrwalili sobie właśnie pewne złe nawyki, które przestały pomagać, a im zostały. To, co widzieliśmy na filmie, to są właśnie takie metody, których uczą w różnych miejscach, tak, że one mają niby pomagać, a one później zostają razem z jąkaniem. I jeśli ktoś się nie leczył, to z nim jest troszeczkę łatwiej.
Tak, generalnie problem polega na tym, że no, człowiek jest jednostką intencjonalną i kontekstową. Wszystko, co się stało dotychczas, człowiek to w sobie ma. Nawet jeżeli sobie tego nie uświadamia, to tymi zasobami dysponuje i na niespodziewanych momentach to się po prostu pojawia. W przypadku Mikołaja po prostu no, miał coś, to dorobiono mu jeszcze jakieś współruchy. Coś, to jest patologią.
A co w tej terapii najbardziej Tobie, Mikołaj, pomogło?
Pomogło mi wsparcie bliskich, kolegów, koleżanek, znajomych, nauczycieli, wszystkich, bo bez tego wsparcia ukończenie tej terapii, chociaż jeszcze się leczy, to terapia się jakby nie kończy. Całe życie trzeba się stosować do zasad pewnych. Bez wsparcia z zewnątrz nigdy prawdopodobnie by mi się nie udało osiągnąć tego stanu, w jakim jestem, czyli stanu zupełnej normalności, a nawet czegoś więcej.
Jak długo trwa terapia?
Terapia trwa 3 lata. Płynność mowy uzyskuje się bardzo wcześnie, bo już po 2-tygodniowym turnusie pacjent mówi płynnie. I to jest jakby defekt tej terapii. Dlatego, że bardzo szybkie efekty gubią tak rodziców, zarówno szczególnie małych dzieci, jak też pacjentów. Tak jak Mikołaj. Mikołaj bardzo wcześnie mówił płynnie, czyli już po 2 tygodniach płynnie. Potem ta płynność coraz bardziej była też... pracowaliśmy nad tym, prawda, i psychologicznie, i logopedycznie. Jest w 3. roku terapii i dalej pracujemy teraz właściwie nad psychiką, tak? Czyli...
Ale dlaczego? Skoro mówi płynnie, to dlaczego nie można
zakończyć? Ten 4. etap, o który ojciec pytał, to właśnie jest dostosowanie się pacjenta do normalnych warunków. I to jest bardzo trudne, bo jeśli ktoś 15 lat żył z jąkaniem, nauczył się z nim żyć, to teraz musimy go nauczyć żyć bez jąkania. Dokładnie. Co jest bardzo trudne. Żyć w normalnym świecie, kontaktować się, rozmawiać. Taki przypadek pamiętam pacjenta, który powiedział: pani Ewa, jak jest kiosk ruchu z takim okienkiem, to tam się wkłada głowę. Czyli nie chodząc nigdzie, nie kupując, takie są aspołeczne zachowania, tak?
Wycofanie społeczne.
Jak się nauczyć, trzyma telefon, jak się właściwie kontaktuje.
Jak się rozmawia, jak to się dzwoni, jak chce coś, komuś coś powiedzieć, to jak
coś,
mam to
co nam się wydaje zupełnie
jak
zwyczajne. Ja to powiem szczerze, my to odkrywamy cały czas w terapii, jakie to są duże deficyty. Czyli cała prozodia mowy, tak jak mąż mówił, jest zaburzona. Intonacja, pewne zachowania. My się uczymy pytań w ruchu, pytań wołania na odległość, prawda? To jest bardzo wiele funkcji zaburzonych, jeśli chodzi o język, o taką wykładnię językową, a też taką psychologiczną.
A nam się wydaje, że to jest takie normalne.
To jest budowanie człowieka na nowo.
Dokładnie, naturalne, bo tym dysponujemy.
Tej fizyczności jego, prawda, psychologii całej i też duchowości. Bo powiemy też, że ta duchowość też jest zaburzona. Bo jeśli ta osoba odczuwa od innych tylko takie odpychanie, odsunięcie, prawda, to gdzieś te duchowe sprawy też się burzą.
To się człowiek wtedy odsuwa od Pana Boga.
Tak, tak.
Pan Paweł Lewicki.
Mikołaj powiedział, że wsparcie było dla niego tutaj najbardziej takie pomocne. I faktycznie, jeśli mamy do czynienia, tak jak tutaj, z terapią lęku społecznego, to rola opiekuna, który w tej terapii pomaga, jest kluczowa. Ponieważ to on ma nadawać jakby napęd temu wszystkiemu, że idziemy do ludzi, tak, bo te osoby same by nie wyszły, bo się boją właśnie, na tym to polega. I opiekun musi być zdecydowany, musi pokazywać, że nie ma się czego bać, musi prowadzić tą osobę jakby za rękę. I to jest właśnie ta rola opiekuna, moim zdaniem, kluczowa do tego, żeby tą terapię dobrze odbyć. No. Jeśli nie, no to trzeba być niesamowicie zmotywowanym, żeby samemu przez to przejść. Jest to bardzo trudne.
Na samym początku ojciec pytał, no, naturę jąkania, co to jest to jąkanie? My zauważamy tak, że większość terapeutów, no, ludzi, którzy pracują z jąkaniem, koncentruje się na artykulatorach, na tym dzianiu się, podczas gdy sensem, istotą jąkania to jest ta stara sfera poznawczo-emocjonalna. To jest właśnie coś, czego pacjent, który nabędzie nową kompetencję, nową umiejętność mówienia, musi się nawet nauczyć nowej emocjonalności. To, co osoba jąkająca ma, dopóki się jąka, jest wszystko jakby zbudowane na jąkaniu. Nie zrobię, to mogę, tego nie mogę, to powiem, tu nie powiem. Całego emocjonalne związana, ten cały jego świat jest jakby widziany z punktu widzenia jąkania. Teraz nagle, gdy ja już mogę powiedzieć, to ja już muszę mieć przyzwolenie, ale muszę się wszystkiego na nowo nauczyć. To jest tak, jakby uczyć się nowego języka, funkcjonowania w nowym świecie, w nowym otoczeniu.
No, czyli czasami z jąkaniem jest bardzo wygodnie żyć.
Tak.
Ta, dlatego jak ojciec pyta pytanie, czy ktoś ma interes. Zresztą wielu psychologów, którzy prowokowani do rozmów, bardzo często pyta, na co jemu to jąkanie. Można powiedzieć brzydko, na co komuś, no, jakaś choroba, jakiś defekt.
A Mikołaj, tobie kiedy jest lżej żyć, jeżeli można tak się zapytać? Kiedy byłeś przed terapią, czy teraz w trakcie?
Oczywiście w tej chwili, ponieważ mogę rozmawiać z ludźmi, nawiązywać kontakty, mogę z kimś normalnie porozmawiać, mogę pójść na przyjęcie towarzyskie porozmawiać, mogę pójść do spowiedzi normalnie w kościele, także w tej chwili sytuacja jest wspaniała. Jestem innym człowiekiem. Zresztą widzieli Państwo, jaki byłem na filmie, a jaki po.
Mało tego, takie pięcie do góry. Mikołaj tutaj się nie chwali, bo on jest skromny, prawda? Natomiast bierze udział w olimpiadach. Nawet przemawiał, zdaje się, w Anglii na stadionie.
Tak, tak, tak.
Opowiedz może o tym.
Czyli ty potrafisz, a propos języków, czy jąkanie dotyczy tylko języka jednego?
Tak,
czy
przenosi się na każdy język.
Tak, na wszystkie
bo
języki.
Bo jąkanie to jest myślenie, jąkanie jest w myśli, nie na języku. Jąkanie to myśl.
A mi jeszcze się udało mówić po angielsku?
To znaczy,
w terapii będąc.
Ja już będąc w terapii, oczywiście od wielu lat się uczę języka angielskiego i wielokrotnie wyjeżdżałem za granicę. I przed terapią bardzo ciężko było mi nawiązać interakcje z osobami z zagranicy, a teraz, kiedy już mogę powiedzieć, co chcę, mogę nawiązać z nimi kontakt, dowiedzieć się, co robią, poznać ich po prostu. Wcześniej nie miałem takiej szansy, nie było mi to dane.
I mogłeś się porozumieć? Bez problemów.
Tak, tak, tak.
Czego się cieszymy.
To już
Pan Paweł.
Tutaj ojciec zapytał, jaka jest różnica, czy woli teraz być, czy jak się jąkał, jak teraz, czy teraz woli funkcjonować. No właśnie jedną z metod, które stosujemy, jest rysunek diagnostyczny i osoby, które się jąkają, rysują siebie często tak, za jakimiś kratami, za jakąś szybą, z kłódką na buzi. No to jest takie właśnie wyobcowanie olbrzymie, że są to rysunki, że ja stoję po jednej stronie płotu, a dzieci na przykład się bawią po drugiej. Ja nie mogę się do nich dostać. To jest taka bariera właśnie. Więc myślę, że ta terapia powoduje, że te mury wszystkie po prostu giną, są burzone. No i wiadomo, że jest to coś wspaniałego.
Mikołaj powiedział jedną ważną rzecz, że teraz mogę powiedzieć wszystko. To jest jakby taki element, człowiek żyje w języku. To ja nazywam świat i tak jakby to nie jest wiedza, którą my w tej chwili odkrywamy, tylko po prostu to jest wiedza, którą posiada no, nie tylko naukowcy, ale po prostu cały świat posiada, że po prostu my dzięki temu, że jesteśmy w stanie przekazywać sobie treści, jesteśmy w stanie tworzyć rzeczy wielkie, a czasami też rzeczy przykre.
Zauważyliście Państwo, że jąkanie jest problemem, który eliminuje człowieka zarówno z życia społecznego, jak i religijnego, z tego aspektu. Człowiek wycofuje się z kontaktów z drugim człowiekiem, ale też, co zauważył Mikołaj z autopsji, również z kontaktów z Panem Bogiem, gdyż trudno takiej osobie chociażby korzystać z sakramentu pojednania.
To znaczy, ja miałem ogromne problemy, kiedy byłem osobą jąkającą, pójść na spowiedź do konfesjonału, gdyż ludzie, którzy byli w kolejce i różni księża po prostu patrzyli na mnie dziwnie, ponieważ byłem inny. Tak mi się wydawało przynajmniej. Oczywiście myślę, że oni nie myśleli niczego złego o mnie. Patrzyli się na mnie z litością. Ja bardzo tego nie lubiłem, takiej sytuacji. I dlatego bardzo rzadko uczęszczałem na różne spotkania religijne, rzadko chodziłem do spowiedzi, ale kiedy zacząłem być w terapii, kiedy wstąpiłem do terapii leczenia jąkania, jakby odnalazłem moje prawdziwe ja, mogłem się zrealizować, mogłem się normalnie wyspowiadać, mogłem rozmawiać z różnymi ludźmi na różne tematy i po prostu odnalazłem siebie.
Z czego się cieszymy, dzięki Bogu.
Mhm. Też takie poszukiwania dla siebie leczenia, prawda? Bo to jest tak, że czujemy złość. W chorobie czujemy złość na rodzica, kto jest winny, czy genetyka, czy dziadek, czy babcia, czy mnie uderzono, czy bito. Poszukujemy gdzieś tego źródła. No czasami też się złościmy na Pana Boga, prawda? Tak jest w chorobie, że dlaczego mi to się stało, dlaczego właśnie ja tak się jąkam, czy to jest przekleństwem, pytają moi pacjenci czasem o to. No też takie poszukiwania, wróżka, prawda, bioenergoterapeuta, to jest bardzo w terapii charakterystyczne. Te osoby tak poranione przychodzą do nas.
Hipnoza.
No właśnie, hipnoza, co jest straszne. Także to są osoby zupełnie rozbite duchowo. Jest taka duża właśnie złość na Pana Boga, że...
Czyli te elementy, jak Państwo mówiliście, w ogóle nie pomagają w terapii, w leczeniu jąkania, w
hipnozy. Oczywiście szkodzą.
Szkodzą.
My akurat w towarzystwie jesteśmy w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich z Panem Pawłem, studiujemy psychoterapię, gdzie absolutnie odrzucamy hipnozę, ponieważ to jest niezgodne z wiarą katolicką.
Bo to jest chodzenie... jest jedna rzecz, ale jest, jak Państwo zauważyliście,
tak, zaburza... Jaka to szkodliwość. Szkodliwość jest taka, że wchodzimy w podświadomość człowieka, czyli jakby bierzemy nad nim władzę, prawda? Mhm. Stosujemy głęboką relaksację, są relaksacje Schulze, Jakobsona, takie głębokie relaksacje przechodzące w hipnozę, gdzie pacjent właściwie używa swojej woli do leczenia, co u nas jest bardzo ważne. Bardzo ważna jest wola pacjenta, że on chce, a nie my chcemy terapeuci. Przede wszystkim chce on i rodzina. Terapeuta jedynie wskazuje, pokazuje drogę, a pacjent bierze albo nie te narzędzia. A hipnoza tak wpływa, że pacjent nie ma swojej woli, tylko jest wola terapeuty. Czyli to już rozbija zupełnie, prawda, duchowość.
Zabija całkowitą osobowość, ponieważ człowiek jest, to jest jakiś byt, coś, co ma początek, koniec, środku, nie jest suma jakichś części, jakichś elementów składowych, to można coś, jak w samochodzie, pozamieniać, powymieniać. Tylko to sprawia, że to, co mówiliśmy, że człowiek jest istotą intencjonalną, podejmuje działania dowolne, nastawione na cel, ale za każdym razem cel musi wynikać z niego, ze środka. Nikt nie może mi czegoś nakazać. Dopóki ja tego nie zaakceptuję, nie zrobię tego sam, to wszystko jest wbrew mojej woli. Ja w momencie pacjent, który jest leczony hipnozą, swój sukces, który niewątpliwie wynika z niego własnego zaangażowania, przekłada na sukces tego terapeuty, hipnotyzera, tabletki, czegoś tam takiego, wróżki, kogoś takiego.
Tak, że farmakologia, dobrze, wiara w tabletkę.
Dokładnie.
Też można leczyć jąkanie?
No, absolutnie nie.
Leczyć czy wyleczyć?
Gdyby była tabletka na jąkanie, to tabletka też byłaby na język, tak byśmy uczyli się języków, biorąc leki, prawda?
Pytanie jest, czy jest tabletka na myślenie?
No właśnie.
Druga rzecz. 56 657 0011 i 56 657 0012 numer telefonów do naszego toruńskiego studia. dla widzów i słuchaczy w Polsce. Słuchacze i widzowie z zagranicy wybierają za oceanem 11, w Europie 48,56 i dalej 657,0013 i 657,0014. Dzisiaj z panią Ewą Galewską oraz panem Tomaszem Galewskim i z panem Pawłem Lewickim, jak również z Mikołajem Wojciechowskim, rozmawiamy o problematyce jąkania w jej integralnym ujęciu, czyli jako problemie psychofizyczno-duchowym. Mikołaj, który jest tutaj pacjentem kliniki jąkania, którą państwo reprezentują, jest tego doskonałym przykładem, że to, co działo się z nim, można przezwyciężyć dzięki dobrym ludziom, rzetelnej pracy i Panu Bogu.
Tak, dzięki pracy, jeszcze raz pracy i oczywiście głębokiej wierze.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja dzwonię z Bełchatowa, Łódzka.
Słuchamy
i witamy. Ja mam wnuczka, który chodzi do drugiej klasy i od jakiegoś czasu zaczął się jąkać. No i córka chodzi do psychologa i ten... I właśnie chciałbym się dowiedzieć, gdzie ta jest klinika, żeby podać numer, bo to jest bardzo ważne.
Za chwileczkę będziemy najlepiej znaleźć klinikę przez internet.
www.jąkanie.pl.
Bardzo proszę, Mikołaj już odpowiedział pani.
Pani Lucjo.
Czy my byśmy chcieli zaprosić panią, bo jeżeli pani mówi z Bełchatowa, to jest bardzo blisko do Łodzi, tak? To w tym momencie na 26
marca,
marca w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi przy ulicy Broniewskiego 1A będzie zorganizowane spotkanie. Zapraszamy państwa. Tam będzie możliwość zdiagnozowania, porozmawiania i wówczas będzie można wyjaśnić więcej kwestii związanych z jąkaniem.
I to jest bezpłatne, tak? Konsultacje będą bezpłatne.
Także można się spotkać już
będzie
z wnuczkiem,
diagnoza.
Przyjechać.
Tak.
Dokładnie, przyjechać z wnuczkiem, wówczas będzie można...
I nastawić się na ciężką pracę.
Tak.
No. W wypadku dwulatka to ta praca jest...
To druga klasa.
No to jest ciężka praca.
Ale wiara bardzo pomaga, także...
Mikołaj, świadczysz o tym.
Tak, świadczę.
No dowód na to, że jak chce, to może.
Tak.
Czy niektóre terapie pomagają? Na przykład wspomnieliście państwo tutaj o tych wszystkich psychologicznych takich, czy psychoterapeutycznych, bo człowiek jąkający się, człowiek doświadczony jakąś chorobą, wszędzie szuka pomocy.
Tak.
Również trafia do, nazwijmy, fałszywych proroków.
Ta, to jest
do psychoterapeutów.
W związku z tym, że jąkanie jest takie interdyscyplinarne, to wielu może z tego czerpać, bo tu i aspekty są neurologiczne, także często pacjenci do neurologa trafiają, tam otrzymują jakieś leki uspokajające, bo ten pacjent pozornie takie właśnie tworzy wrażenie osoby znerwicowanej, a tu absolutnie nic wspólnego nie ma jąkanie z nerwicą, tylko tak pozornie to wygląda. Natomiast mogą też do psychologa trafić, bo tu jest wycofanie, prawda, gdzieś ta osoba ucieka, ma niskie poczucie własnej wartości i tu proponuje się terapię jakąś psychologiczną. Ale głównie taka psychologia zachodu traktuje jąkanie w ten sposób, że naucz się z tym żyć, pokochaj swoje jąkanie, zaakceptuj to, przecież są różni ludzie. I w tym kierunku inny. Bardziej psychologia zachodu traktuje jąkanie.
Także... Kolejne połączenie, kolejny telefon, prosimy, halo? Halo, halo?
Witam, tu mówi pan Jan z Krakowa.
Szczęść Boże, panie Janie, witamy.
Ja właśnie mam podobną sytuację, tylko że tu ja, u mnie jest sytuacja taka, że już mam 55 lat, ale chciałem tylko powiedzieć, że potwierdzam to, co ten chłopak, czy pan mówi, nie wiem kto to ten, co jest.
To jest Mikołaj.
Proszę.
Mikołaj, ile masz lat?
19, tak. Jestem uczniem liceum.
No to klas. Ten uczeń, to właśnie go chcę
pozdrawiam.
Potwierdzić i współczuję mu, bo ja doświadczyłem i no doświadczam, pomimo, że też ćwiczę nad sobą to cały czas, ale w sprawach jakby to szybkiej mowy to mi się to właśnie objawia i właśnie chcę tylko powiedzieć, że no nie jest tak, że się no nie śmieją, bo może w oczy się nie śmieją no ludzie, ale poza oczami to wykrzywiają się i gdyby gdzie tylko by człowiek nie poszedł, do urzędu, czy w pracy, czy w szkole na przykład, jak człowiek był, bo już teraz to się nie uczy, bo wiadomo. No, ale jeszcze chciałem zapytać tylko pani doktor, czy, bo u mnie wystąpił taki udar jakby 5 lat temu. Czy to jest też przyczyna tego, że właśnie ten ubytek no, na zdrowiu?
Panie Janie, bardzo dziękujemy za telefon i już poprosimy panią doktora, aby odpowiedziała.
To zależy od tego, czy wcześniej pan jąkał się, ale też występuje jąkanie w wyniku udaru mózgu czy wylewu. To jest jakby wtórne. Natomiast terapia jest bardzo podobna, bo to jest tak, że jakaś część w ośrodku mowy została uszkodzona i to można właśnie w ten sposób naprawić, że uczymy na nowo różnych nowych technik mówienia. Tutaj typowe u pana Jana wystąpiło jąkanie toniczne i tutaj charakterystyczne ono jest dla normalnego jąkania. Bo też może być jąkanie w wyniku mechanicznego uderzenia w płat czołowy albo też właśnie w wyniku udaru. I wówczas też podobną terapią obejmujemy pacjenta. I dla pocieszenia tutaj powiem, że w każdym wieku można się leczyć. Nasz najstarszy pacjent miał 65 lat, pan Wojtek, który ze Stanów przyjechał do Polski leczyć się i przepięknie mówi. Także jest to możliwe. Jąkał się 55 lat ponad.
Czyli w każdym przypadku, zarówno w jąkaniu tak. Uwarunkowanym od wczesnych lat dziecięcych, ale również i w przypadku jąkania nabytego, można wyprowadzić.
Znaczy generalnie, proszę, każde jąkanie jest nabyte. Człowiek jak się rodzi, nie rodzi się z jąkaniem. Mhm. Po prostu człowiek musi się nauczyć jąkania. Znaczy w wypadku uszkodzeń, problemów neurologicznych, wiadomo, że to nie jest jakby coś wyuczone, tylko po prostu jest problem natury organicznej. Taki problem, znaczy taki typ jąkania, taka terapia po prostu jest trudniejsza, bo może napotykać problemy już na poziomie samego mózgu, samej materii, samego ciała. Nie?
Kolejne połączenie, kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Grzegorz z Krakowa.
Witamy, słuchamy.
Ja chciałem się państwa zapytać na temat wzruszającego filmu, który pokazuje właśnie problem jąkania, który został obsypany Oscarami i jak zostać królem. Czy państwo możecie powiedzieć właśnie coś na temat właśnie tego filmu i pokazania problemu jąkania się milionom ludzi na świecie i osoby niepełnosprawnych, bo to jest pewna niepełnosprawność. Bóg zapłać, czyli Boże.
Dziękujemy panie Grzegorzu. To może pozwólmy najpierw Mikołajowi.
Mikołajowi, tak. Także król Jerzy VI jedynie troszeczkę ograniczył, ukrywał swoje jąkanie. On się na filmie do końca nie wyleczył. Jedynie podczas wystąpień publicznych ukrywał to jąkanie.
Film jest wstrząsający. Tak. Czyli coś podobnego jak ze śpiewaniem. Osoby jąkające
ukrywają, bo się wcielają po prostu w
nie jąkają
postać.
Się. To jest tak, jakby... A w wystąpieniach publicznych, kiedy mamy tekst, możemy wyuczyć się.
Znaczy, tak, nas bardzo cieszy fakt, że powstał taki film. Tak. Podobno 12 lat oczekiwał na zgodę królowej matki. Dopiero po jej śmierci można było ten film pokazać światu. Nas cieszy bardzo to, że pokazano jąkanie z innej strony, czyli pokazano też psychologiczny aspekt tego problemu, czyli twarz króla, jego dylematy, jego wycofanie się, poczucie niskiej wartości w stosunku do brata. No taka ta niechęć do objęcia tronu przez to właśnie, że jąkał się, będąc wspaniałą osobą, nie chciał tego tronu objąć. Także ja zachwycona byłam tą tematyką właśnie, że wreszcie ktoś to pokazuje światu.
A metody to jest nie banalne.
No metoda właśnie, dyskutujemy z pacjentami na maratonach na ten temat, że metoda, jeśli chodzi o logopedię, nie zmieniła się od 100 lat. No,
trzeba przyznać, że ten terapeuta był bardzo nowatorski, nawet jak na współczesne czasy.
Lionel nie był logopedą, tylko takim terapeutą, który leczył żołnierzy, którzy w wyniku traumy utracili mowę. Był aktorem. Jego pomysły były rewelacyjne, uważam, jak na taką wiedzę. Nie będąc ani neurologiem, ani logopedą, ani psychologiem. Na tamten czas. I myślę, że to w dobrym kierunku. Czyli rozluźnienia ciała, które się napinało. Nadawania królowi tej odwagi. Poczucia jego wartości. Że jest ważny, że jest mądry, że jest dobrym człowiekiem. Czy takie psychologiczne aspekty też tam wchodziły. Myślę, że przydał się w klinice, bo szedł w dobrym kierunku. Natomiast przykre jest to, że od tamtej pory nic się w logopedii nie zmieniło. Echokorektor, urządzenie takie jest tam, gdzie jest ta płyta pokazana, gdzie ona zagłusza mówienie. To jest taka współczesna metoda Tomatisa, okrzyknięta wielką sławą. Także jest tych metod tak wiele, a niektóre z nich były pokazane w tym filmie. One nie leczą jąkania oczywiście, ale jakoś upłynniają mowę. To, co mówiliśmy wcześniej, że król mógł to przemówienie jakoś wygłosić z pomocą tego logopedy. On oczywiście nie stał się osobą płynnie mówiącą, niemniej jednak poprawa jakaś tam była. No i sama tematyka, że ktoś mówi o jąkaniu, że głosi światu, że to jest demokratyczny problem, że jąkają się też królowie. Także nas to bardzo cieszy, że to jest tak pokazane, że to jest osoba wspaniała.
Ja, pan Paweł, ja bym jeszcze chciał dodać, że właśnie to jest upłynnianie mowy i wielu terapeutów również teraz stosuje takie metody, które nie leczą jąkania. Oni sami nie wierzą, że jąkanie można wyleczyć, ale najgorsze jest to, że odbierają nadzieję pacjentom, również pacjentom mówiąc, że nie da się tego wyleczyć. I to jest dla mnie straszne po prostu, ponieważ no, odbiera się ludziom szansę na wyleczenie. Mówi im się, żeby pokochali jąkanie, kiedy mogą mówić i funkcjonować normalnie, jak wszyscy, my wszyscy, tak? I to jest właśnie takie smutne, że nie chcą jakby zmienić sposobu myślenia, nie chcą dojrzeć tego, że można coś z tym zrobić. Krzywdzą pacjentów.
Pokochał jąkanie?
To znaczy, ja od samego początku jąkania nienawidziłem, bo uprzykrzało mi bardzo życie, było dramatem, ale wyszedłem z tego dramatu szczęśliwie. Zburzyłem te mury, runęły.
Cieszymy się z tego bardzo. Tak, bierzmy telefon, dobrze? Halo, prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Podlaskiego, mam na imię Mariola. Chciałabym serdecznie pozdrowić panią Ewę, bo mamy syna Miłosza, na pewno pani Ewa.
Znajomy głos.
Na nas. Chciałabym serdecznie pozdrowić państwa i podziękować za te 3 lata, bo jesteśmy już 3 lata w terapii. Mamy syna 8-letniego Miłosza, który został wyleczony z jąkania. A zaczął się jąkać, kiedy miał 2,5 roku. I dla nas to była taka, powiedzmy, tragedia, bo syn zaczął pięknie mówić i dosyć wcześnie. Także i zaczął się jąkać i to było właśnie taką tragedią dla nas dużą. Ale dzięki pani Ewie wszystko jest dobrze i dziękujemy Panu Bogu również, że akurat trafiliśmy na państwa i na państwa klinikę. Także dziękujemy serdecznie za wszystko państwu.
Pani Mariolo, również dziękuję za ten telefon.
Pozdrawiamy Miłosza.
Pozdrawiam serdecznie.
No, to jest bardzo jeszcze raz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Bardzo ważny element jest to, że państwo w miarę szybko znaleźli. Bardzo często jest tak, że osoby jąkające po prostu chodzą po różnych terapeutach.
10 lat.
W miejscach szukają.
Nabierają cały bagaż tych negatywnych.
Dokładnie, dokładnie. Tak. W międzyczasie zdążą się jakby nauczyć takiej wątpliwości w to, że ja cokolwiek mogę zrobić. Nie?
A kiedy jest najgorszy etap w terapii?
Myślę, że to każdy indywidualnie musi patrzeć, ponieważ dla niektórych ten pierwszy etap tych 2 tygodni, kiedy uczymy mówić, jest trudny. Lub tej takiej mowy terapeutycznej z tym stosowaniem zasad. Natomiast ostatnio mieliśmy pacjenta, który powiedział, że to jest najszczęśliwszy okres w jego życiu. Dla innych on jest najtrudniejszy, dla niego był najpiękniejszy, bo on wreszcie mógł wyjść do ludzi, mówić, nie unikać kontaktu wzrokowego. No, to było dla niego coś wspaniałego, wspaniałe przeżycie, że wreszcie mógł przełamać te wszystkie lęki społeczne.
Ale państwo w terapii korzystacie z bardzo niekonwencjonalnych metod. Bo tak, faktycznie pacjenci muszą wychodzić i to...
Tak. Znaczy od samego początku już my łączymy terapię z normalnym życiem. To nie jest gabinetowe, nie jest to przed lustrem jak w logopedii, bo to nie leczy. Powtarzanie za logopedą, powtarzanie z echokorektorem, to jąkania nie leczy. Trzeba pacjenta postawić w sytuacji naturalnej, życiowej, społecznej, takiego komunikatu, który ma na co dzień. Czyli dzieci to są, one idą do przedszkoli, uczniowie idą do szkół, wykonujemy telefony, idą do urzędów, do banków, zaczepiają ludzi na ulicy, załatwiają pewne sprawy. Pokazujemy im, że to działa, że stosując pewne narzędzia jesteś w stanie mówić płynnie. To jest bardzo ważny element. A ten krytyczny moment, to jest ciekawe, następuje mniej więcej po roku, ponieważ pacjenci płynnie wtedy mówią, nie pamiętają swojego jąkania, nie myślą o nim. Oczywiście wiedzą, że byli jąkającymi, że był taki okres, ale już nie myślą żywo o jąkaniu. I wówczas jakby tak siada chęć i motywacja do pracy. Jest pierwszy kryzys po roku. Czyli ja już mówię płynnie, nie potrzebuję terapeuty, właściwie to chyba sobie radzę sam. Mikołaj ostatnio powiedział do mnie, że Czy ja ćwiczę, panie Ewo, czy nie? Ja w ogóle o jąkaniu nie myślę. Nie czuję się jąkającym. Ja właściwie nie wiem, dlaczego ja ćwiczę.
Wszystkie... Ale sprawność trzeba cały czas podtrzymywać, tak?
Tak. Znaczy, pewne elementy zostają do końca życia, bo jeśli Mikołaj nauczył się wspaniałego oddychania, mówienia z rozluźnieniem, tego, że właśnie tutaj w studiu nie napina się, nie na... te mięśnie się nie napinają, to są wyuczone rzeczy, o które się dba jak aktor o wymowę, jak gimnastyk o swoje ciało, prawda? Także
czyli pewne są to elementy, duchy warunkowe już?
Tak, warunkowe, gdzie o pewne elementy no, po prostu dbamy do końca życia, żeby
państwo płynnie decydujecie, mówić, że terapię trzeba kończyć? Czy to jest rzeczywiście 3 lata i koniec, czy to jest indywidualna praca z każdym pacjentem?
3 lata wynika z tego, że to jest czas, który... No... kolokwialnie mówiąc, mózg tyle potrzebuje czasu, żeby sobie wymienić nawyki.
Na automat.
Dokładnie, bo co jest ważne, ojciec wspomniał o reakcji warunkowej. Tak, w wypadku jąkania jest szczerze, że wszystko, co się dzieje, jest jakby reakcją warunkową, ale w pewnym momencie to się wszystko przełącza na reakcje bezwarunkowe, czyli coś się dzieje, ja chcę, czy ja nie chcę, to ja muszę coś wykonać. Teraz wygasić tą reakcję jest bardzo trudno. Problem tutaj, żona przed dziecko mówiła, ten drugi rok. Drugi rok polega problem na tym, że nagle pacjent wraca do normalności. Ja już nie mam symptomów jąkania, wyglądam tak samo, zachowuję się tak samo, ale się muszę czegoś na nowo nauczyć. Nie ma przyzwolenia na bycie jąkającym w społeczeństwie.
To ja jest... muszę chcieć się uczyć, chcieć wychodzić, być prawda, osobą, która rozmawia.
Chcesz,
bo niektórzy pacjenci
problemem.
W tym kokonie chcą siedzieć, dostają płynność mowy i właściwie to jest jak to... z tego korzystać, prawda? Co z tym teraz zrobić?
Psycholog?
No, myślę, że to jest też również kwestia indywidualna. Każdy inaczej przechodzi terapię. Na pewno te 3 lata są potrzebne. Natomiast wiadomo, że czasem ktoś na przykład nie wykonując ćwiczeń przedłuża sobie ten okres, kiedy ten jakby sam sobie zaburza proces uczenia się nowej mowy. No to ciężko wtedy o to, żeby po 3 latach, tak? Może czasem potrzebuje paru miesięcy więcej.
Tak, to jest właśnie to zależy. To, przyjeżdżanie do kliniki nie leczy. Tylko
no, tak, tylko
no Mikołaj właśnie ćwiczenia. Jest po takim egzaminie 3-letnim, bardzo trudnym, gdzie wszyscy pacjenci przychodzą egzamin i na grupę, nie wiem, być może 20 osób zdających, zdaje się, połowa zdała ten 3-letni egzamin, czy jest gotowa jakby opuścić klinikę, tak jak Mikołaj na przykład zdał na 6. 4 osoby trochę mniej pracowały z różnych względów, a chorowały. Jedna osoba wyjechała za granicę z powodów takich no, zarobkowania. Także one nie jąkają się również, ale potrzebują jeszcze tej pracy.
Żeby utrwalić.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Józef Przemyśla.
Witamy i pozdrawiamy.
Również leczę jąkanie. Tylko, że w klinice w Mikołowie jąkam się jakieś, to znaczy jąkałem się jakieś 8 lat. Mam pytanie, czym wasza metoda różni się od metody profesor Lili Arutynia?
Dziękujemy za ten telefon, gratulujemy sukcesów, ale zrozumieliśmy...
O... Tak, tak, ja zrozumiem. Tak, tak,
i już tutaj nasi goście odpowiadają. Pozdrawiamy serdecznie, szczęść Boże panu.
Szczęść Boże. Szczęść
to znaczy jest tak na studiach medycznych, neurologicznych i różnych innych studiach w ten sposób, że uczymy się od profesorów, prawda? Pewnych technik, pewnych metod. Ja jestem uczennicą profesor Ariutunian, która uczyła w Polsce kilku logopedów takiej metody. Na tej metodzie bazuje tutaj ta terapia, czyli jakaś podstawa, jakiś fundament był dany. Natomiast dalej to jest też wiedza, tak jak powiedzieliśmy, i filologiczna, i taka neurologopedyczna, i psychologiczna. Ja też tutaj studiuję psychoterapię, także to wszystko jest wzbogacone, tak jak student medycyny, który studiuje, a każdy lekarz leczy inaczej. Także jest jakaś podstawa i baza metody, natomiast każdy terapeuta to jest terapia. Terapia jest terapeutą, także wszyscy terapeuci, którzy pracują w klinice, coś w to wkładają, rozszerzają, rozwijają. Na tym polega nauka, że to się rozwija. Natomiast fundamenty metod są podobne. W tej metodzie profesor Ariutunian bardzo istotnym jest połączenie mowy z rozluźnieniem. Natomiast wszyscy jej uczniowie jakoś inaczej pracują, prawda, bo są kim innym, inne studia kończą.
Inny
mają punkt widzenia. Także zawsze jakieś podłoże, podstawa jest podobna, natomiast potem dalej już terapeuci tworzą swoje terapie.
Jest, też jest kwestia jakby celów terapeutycznych. My nie koncentrujemy się na tym, żeby dać płynność mowy, tylko dążymy do tego, żeby zbudować nowego człowieka, dać mu nowe kompetencje, bo na jakby na wyprowadzeniu z pewnego sposobu no, postrzegania rzeczywistości trzeba nauczyć osobę jąkającą
zachowania się
dokładnie nowej emocjonalności, budowania motywacji.
Na przykład metoda profesora Jutunian to jest rok czasu leczenia. To
dokładnie.
My możemy zapytać pacjentów, co oni o tym myślą, prawda? Czy rok wystarczy, żeby zmienić nawyki? Ja absolutnie myślę, że nie.
Dokładnie.
Dziękuję. Jeszcze jedno połączenie, jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, słuchamy, kto tym razem.
Halo?
Halo, prosimy.
Szczęść Boże. Wojciech z Dolnego Śląska.
Szczęść Boże, panie Wojciechu.
Ja chciałem zapytać państwa, ja nie oglądałem całej audycji. Nie wiem, może na ten temat mówiono. Ja się nie jąkam, ale interesuje mnie sprawa, bo miałem znajomego kolegę, który jąkał się, ale jak śpiewał, to się nie jąkał. Jaka tu jest zależność? Czy może państwo mogą powiedzieć coś na ten temat, jeśli nie było na ten temat mówione?
Panie Wojciechu,
bo on ślicznie, najpierw się jąkał, a jak śpiewał, ślicznie śpiewał i w ogóle się nie jąkał.
Panie Wojciechu, wspomnieliśmy o tym problemie. Bardzo dziękuję za telefon. Przypomnę tylko, że audycję będzie można za chwilę odsłuchać już w internecie albo nabyć na płytach DVD, ale wyjaśnimy sobie ten problem.
Wyjaśnimy, że śpiew nie jest aktem komunikacji z wyuczonym sztucznym wytworem. Wiemy o tym, że wielu aktorów jest jąkających, bądź było, tak jak Marilyn Monroe, która kiedy się wyuczyła swojej roli i rytmizowała, prawda, i mówiła pewne frazy, potrafiła się nie jąkać. Śpiewając wydłużamy samogłoski, one mają trochę inną wówczas budowę, to się nazywa widmo samogłoskowe, wydłużamy, to wyciągamy. No i tak jak mówię, śpiew jest wyuczony, nie jest aktem komunikacji, a mówiliśmy o tym, że jąkanie jest zaburzeniem komunikacji, wtedy kiedy tworzymy mowę. Bo są jakby dwie warstwy mowy, myślenie i mówienie. To jąkające jąka się już tam, gdzie jest ta myśl.
Czy współczesna dydaktyka, jeżeli chodzi o pierwsze lata szkolne, służy temu, aby się nie jąkać, czy jeszcze bardziej utwierdza w błędach?
Myślę, że techniki czytania, głoskowanie i stabilizowanie, tak zwana fonetyzacja, bardzo psuje mowę i ogranicza bardzo czytanie, a szczególnie czytanie osób jąkających. Stąd u nas w klinice jest technika, gdzie mamusia Miłosza dzwoniła. Miłosz, kiedy miał 5 lat, to płynnie czytał i czyta. Ma 9-letnią siostrę i czyta lepiej od niej, ponieważ on nie fonetyzuje, nie głoskuje, nie sylabizuje.
Na czym to polega fonetyzowanie?
Czyli fonetyzowanie, że człowiek dorosły, który się uczył gdzieś na sylaby i głoski, cały czas w myślach głoskuje. Właśnie tutaj miałam zajęcia.
Tak, z studentami.
I okazało się, że niektórzy studenci mówią, ja dalej głoskuję w mojej głowie, ja dalej dzielę na sylaby. I kiedy trafia się tekst trudny, wówczas ja sylabizuję. I uczyłam ich na nowo czytać, czyli wówczas trzeba od początku zacząć ten cały mechanizm fonetyzacji zgaszać. Także techniki czytania stosowane w szkole no, różnią się od tych przed wojną i tych, które były po wojnie. Zdecydowanie są gorsze. Wracamy do Falskiego, do elementarza.
Do elementarza, tak, to jest podstawa w tym przypadku i szkoda, że jego jest coraz mniej w naszych szkołach. Ale jeszcze jeden ostatni już telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zaprzeciwica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z Dolnego Śląska.
Słuchamy, witamy Pani Barbaro.
Ja chciałam się zapytać właśnie tutaj, jakie są przyczyny tego jąkania, dlatego że w pewnym czasie też moje dzieci kolegowały się z dziećmi z rodzin alkoholików i zauważyłam, że właśnie większość tamtych dzieci coś jąkały. Albo były też, że jakiś niedorozwój umysłowy w takim niedużym stopniu, a nawet te, które były, że normalnie także dobrze rozmawiały i wszystko takie, że mądrze nawet mówiły, ale miały właśnie to, że to jąkanie. I tu właśnie chciałam się zapytać o to, czy jest to spowodowane jakimś strachem, w ogóle z jakąś agresją się wiąże, z tym, co one przeżywały tam u siebie w rodzinach, czy w ogóle z jakimś przestrachem czegokolwiek, bo też słyszałam nawet takie pojęcia, że gdzieś tam dziecko się psa wystraszyło, czy coś i zaczęło się jąkać. Czy to ma taki wpływ w ogóle, czy to może być niezależne od tego, że może być na przykład z bardzo dobrej rodziny dziecko, gdzie jest tam miłość, spokój, wszystko i takie coś się pojawia. Czy w większości są narażone na to dzieci z rodzin alkoholików? Czy ma to też wpływ w ogóle może jako
Pani Barbaro,
genetycznie?
Ja przerwę, ponieważ tak, tutaj pan Tomasz mówi, że pytań jest dużo, czasu mamy bardzo mało. Dziękuję za ten telefon i za postawienie tego problemu i już tutaj odpowiadam.
Zdecydowanie nie dzieci alkoholików. Te dzieci właśnie mówią często płynnie. Tak się może zdarzyć w tych rodzinach, ale patologia nie tworzy jąkania, patologia rodzinna. Tylko muszą być tak, predyspozycje, niezwykła wrażliwość, leworęczność w rodzinie, jąkanie w rodzinie, rodzinie, ciężki poród, patologiczny przebieg ciąży. No, u osób z rodzin alkoholiczych może być patologiczny przebieg ciąży i porodu, prawda?
Czyli dzieci prawopółkulowe są
tak, narażone bardziej, tak, a szczególnie te przestawiane. Mhm. Dlatego, że jak się przestawia rękę, to się przestawia, jakby zakłóca się mowę.
Czyli manipulacja.
Tak, bo nie ośrodek ruchu leży w bliskości ośrodka mowy i to ma na siebie wpływ. My obserwujemy u wspaniałych rodzin jąkanie. Dlatego, że jąkają się dzieci wrażliwe, no takie trochę nadpobudliwe, o takiej przepięknej urodzie neurologicznej. Natomiast dalej czynnik, który jąkanie wywołuje, czyli przestrach, przerażenie. Tutaj może być w przedszkolu, rozłąka z mamą, z rodzicem. No to, co jąkanie utrwala, czyli u dzieci alergicznych przedłużająca się choroba. No i też pewnie to, że są rodziny, gdzie jest alkohol, ale ja tego nie obserwuję, tego nie widzę w ten sposób.
I jeszcze słowo psychologa, pan Paweł Lewicki.
No właśnie, to jest jeden z tych mitów, z którymi staramy się walczyć, że to nie, przez to była też stygmatyzacja osób jąkających się i często te osoby nie chciały się ujawniać z tym, ponieważ się wstydziły, że będą odebrane jako osoby z rodzin patologicznych. No właśnie tak nie jest. Musi być wiele czynników, żeby osoba się jąkała. Nie zauważyliśmy, tak jak mówię.
To może
pani
być jeden z wielu, tak. To, że w rodzinie jest alkoholizm, ale absolutnie.
A teraz takie czynniki zewnętrzne, pani Barbara mówiła o nich, jak strach, lęk, nagłe przestraszenie się, państwo też wspomnieliście.
Znaczy, jeżeli
to jeszcze może utrwalać, wspierać jąkanie.
Są predyspozycje do tego, to naturalnie, że to dziecko jakby łatwiej w sobie to zatrzyma.
Mamy tutaj księdza, przepraszam, Jacka, który pracuje w domu dziecka we Wrocławiu i tam nie jąka się ani jedno dziecko. Obserwował właśnie to, on się u nas leczy i mówi, że oni są wszyscy z naprawdę rodzin patologicznych. I też jeszcze jednego księdza, który też mówi, że pracuje w domu dziecka i również tam nie ma dzieci jąkających. Także nie jest to tak.
Jąkanie też dotyczy, jąkanie dotyczy ludzi, osób bez względu na zamiłowania, profesję.
Tak. Bardzo demokratyczna choroba to jest. Przypadło.
Również to osób konsekrowanych, siostry zakonne też potrafią korzystać i wychodzić z tego problemu, tutaj korzystając z państwa kliniki i z państwa terapii, z tego, co państwo proponujecie.
Tak. Była z nami siostra Stanisława właśnie tutaj około 2 lat temu. Tak. Też w tej chwili siostra właśnie oddaje się pracy z dziećmi, o czym marzyła całe życie, ponieważ tylko posługującą była w klasztorze, a w tej chwili spełniło się jej marzenie, uczy dzieci czytania właśnie płynnego. I też zajmuje się dziećmi z zerówki. Jest nauczycielem przedszkola, także spełnił się.
Czyli marzenie. Można pokonać się, Mikołaj, jąkanie, tak, i można realizować swoje marzenia i spełniać je?
Tak.
O czym marzyłeś, kiedy byłeś jeszcze dzieckiem jąkającym się?
Marzyłem o tym, żeby płynnie mówić.
Zazdrościłeś?
Zazdrościłem ludziom, którzy mogli się wypowiedzieć, którzy używali ładnych słów. W tej chwili moim marzeniem jest jakby dostać się na studia na prawo i w tym roku mam maturę i mam nadzieję, że mi się to uda.
Tego życzymy tobie, abyś był dobrym prawnikiem. Okazuje się, że możesz mówić zarówno w języku polskim i wszędzie, gdzie jesteś, jak i też w angielskim, będąc w Londynie. Tutaj też mówiłeś o tym.
Tak. Mam nadzieję, że mi się to uda z pomocą Bożą, tak.
Oby tak było i oby ten talent przez siebie był rozwijany. Kończąc już nasze dzisiejsze spotkanie, mówimy o integralnym ujęciu problematyki jąkania. Dlaczego integralnym? Co wchodzi w skład tego integralnego ujęcia, pani Ewo?
No ten aspekt właśnie taki filologiczny i logopedyczny, to, że jest ta niepłynna mowa jednak, ona się ujawnia.
To jest jedna sfera tego.
Że nadać trzeba płynność mowy na początek. Aspekt psychologiczny. Takie zupełne rozbicie, też psychiczne, też mam osobę z depresją. To, co Mikołaj mówi, wycofanie, prawda, poczucie, niskie poczucie wartości, takie zagubienie swojej osobowości. To jest bardzo niezwykle ważne. Odnalezienie się w świecie, w rodzinie, jako człowiek płynnie mówiący. No, aspekt neurologiczny, te wszystkie napięcia mięśni, prawda, neurologiczne, tiki, współruchy. To są bardzo istotne rzeczy.
No
to chcemy połączyć.
Ważne,
no i ten aspekt niezwykle ważny, duchowy.
Zamykając się przed człowiekiem, zamykamy się przed Panem Bogiem, Pan tak. Paweł.
Jak najbardziej. Jeśli na przykład dziecko ma rodziców i ma z nim jakiś konflikt, to się też przekłada na relacje później z Panem Bogiem, to wszystko ma tutaj jakieś znaczenie. Natomiast no jeszcze ta integratywność, no to właśnie to, że łączymy aspekt fizyczny, psychiczny i duchowy, integrujemy go, na to wszystko zwracamy uwagę. Również w samej terapii psychologicznej, którą tutaj stosujemy, też jest integratywne podejście różnych szkół psychologicznych, ponieważ jest tu i terapia systemowa, rodzinna, jest również terapia poznawczo-behawioralna. No, z różnych, w zależności od potrzeby i w zależności od tego, jaka jest sytuacja danej osoby i jego rodziny, patrzymy, jaką daną technikę zastosować.
To jest... Czyli jest indywidualizowana terapia, panie Tomaszu?
Zdecydowanie. W tej naszej metodzie terapeutycznej, jakkolwiek posługujemy się pojęciem grupy, to grupa jest, jakby mówiąc, tylko poligonem. Jest miejscem, na którym każdy pacjent osobno może ćwiczyć. Ale też musi się nauczyć oddziaływania grupy, bo człowiek, mówiąc brzydko, jest istotą stadą, potrzebuje.
Jest istotą społeczną z natury, tak.
I też się grupa od siebie nawzajem uczy. Dokładnie. To jest tak wspaniale urodzone przez Pana Boga, bo my tworzymy grupy rodzinne, czyli zróżnicowane wiekowo. Jest, powiedzmy, dwoje małych dzieci, studenci, jak u Mikołaja w grupie były osoby starsze od niego, pani około 40 lat, dzieci bardzo małe. Oni bardzo ładnie się integrują i po prostu tworzą rodzinę i też się uczą od siebie.
Dokładnie.
Młodsi postrzegają starszych, którzy walczą o siebie, o swoją płynność. Dzieci znów nadają ton takiej rodziny. Także wszystko w tej terapii jest ułożone i jest ważne.
Wspieramy się nawzajem.
Bardzo dziękuję raz jeszcze Państwu za przybycie do studia. Niestety rozmowy muszą być niedokończone, aczkolwiek problem jest bardzo ważny, dotykający wielu Polaków. O integralnym ujęciu problematyki jąkania dzisiaj w studio Radia Maryja i w studio telewizji Trwam mówiliśmy, a mówiliśmy z założycielami kliniki jąkania, panią Ewą Galewską i panem Tomaszem Galewskim, oraz gościliśmy psychologa pana Pawła Lewickiego i Mikołaja Wojciechowskiego, któremu udało pokonać się jąkanie. Tego też wszystkim życzymy, aby pokonać jąkanie tym, którzy są tym problemem dotknięci. Bardzo dziękuję raz jeszcze Państwu za przybycie do naszego studia. Widzom i słuchaczom dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Amen.